Wracamy do Państwa z programem GPS. Przy mikrofonie Grzegorz Gil, moim Państwa gościem jest pan dr Dominik Hej. Rozmawiamy o Węgrzech Viktora Orbana, rozmawiamy o orbanizacji Węgier, ale także rozmawiamy o dezeuropeizacji Węgier. Chciałbym zapytać, panie doktorze, mówimy, że sondaże nie potwierdzają tego, że Węgrzy patrzą w przyszłość, bardziej się boją i kupują tę narrację, którą produkuje koncern medialny zarządzany przez Orbana. Czy Węgry potrzebują Unii?
Bardzo.
Potrzebują.
Funduszy unijnych widać teraz przez to,
patrząc
jak bardzo zabiegają o to, żeby te pieniądze mieć.
Spadek na łeb, na szyję forinta.
Tak.
Ceny gazu, ropy naftowej. Te fundusze są bardzo potrzebne, no ale Unia gra w swoją grę.
Nie, z Węgrami nie właśnie.
To nie znaczy, gra?
Moim zdaniem Węgry spokojnie dostaną do końca roku nie dość, że pieniądze z KPO, to jeszcze zostanie zamknięty ten mechanizm sankcyjny.
No dobrze, ale to ja mam pytanie. Erno Rubik, Węgier, który wymyślił w 1974 roku kostkę Rubika, którą układacie pewnie państwo. Ja może mniej, mój syn układa całą. Ile ścian kostki Rubika dzisiaj układa Orban, jeśli chodzi o jego grę, jeśli porównamy kostkę Rubika do gry z Unią Europejską? Czy on gra na jedną ścianę, dwie, czy chce ułożyć całą kostkę Rubika?
Wszystkie, tylko nie jest pewne. Zazwyczaj jak się układało kostkę Rubika, to czasami zostawała taka jedna nisforna i się zastanawiał, jak to przestawić. No więc myślę, że teraz głównie gra toczy się wokół tego, żeby właśnie tą jedną gdzieś dopchnąć.
Co jest tą jedną kostką?
To ryzyko, tak to określę, po stronie węgierskiej, bo inaczej. Główny postulat Unii Europejskiej, czy zarzut Unii Europejskiej wobec Węgier dotyczył mało transparentnego wydatkowania środków unijnych. Stąd
no tak.
Jeśli
klauzula
zechciał pan, tak, jeśli zechciał pan wspomnieć o tym, że za unijne pieniądze Krakow mówi, że powstała ta nowa struktura też klasy społecznej, mówiąc wprost, oligarchów, to jest to prawda. W związku z tym Unia Europejska w Brukseli napisano nowe ustawy, 17 łącznie, które mają zostać włączone do węgierskiego porządku prawnego po to, żeby stworzyć coś, co będzie dla Unii Europejskiej akceptowalne. I teraz Węgrzy, żeby to zrobić, powinni do 19 listopada, czyli zostało nam już bardzo niewiele, ledwo ponad tydzień, muszą być zorganizowane część tych instytucji, czyli na przykład instytucja antykorupcyjna, po to, żeby do 19 grudnia, czyli za miesiąc, Unia Europejska zobaczyła, że to działa i Unia Europejska musi do końca tego roku najlepiej skończyć wszystkie procedury i otworzyć dostęp do pieniędzy.
Jeśli się tak nie stanie, to 70% funduszu z KPO zdaje się przepadnie bezpowrotnie.
A to jest katastrofa.
Sobie nie może pozwolić gospodarka węgierska. Natomiast wiele osób, wielu ekspertów, którym się przysłuchiwałem, twierdzi, że Unia Europejska wychowała sobie Orbana.
Ale tak jest.
Grając za słabo, za delikatnie, już od roku 2010.
Tak.
I dzisiaj z tym się mierzymy, że Orban prawdopodobnie tę kostkę ułoży i być może nawet ogra Unię Europejską po raz kolejny. Mówimy o kilkunastu miliardach euro w perspektywa budżetowa plus KPO, których potrzebuje jak tlenu i Europa, no co, biurokraci z Brukseli popatrzą, przepisy się zgadzają, ale mówimy o implementacji, o wykonywaniu, stosowaniu się.
Formalnie musi być tak, stąd jest właśnie ten miesiąc, że to wszystko musi zacząć działać. Bo oni nie czekają już na tylko zmiany prawne, tylko na to, że aż to będzie funkcjonowało. I to ma być ten wskaźnik, który ma pokazać. Natomiast paradoksalnie największą państwem, które najbardziej traci na tym, jakie Węgry były kiedyś i jak się zmieniły unijne mechanizmy wobec państw, to jest Polska. Mhm. Bo artykuł 7 wymyślono przeciwko Węgrom. Mechanizm warunkowości przeciwko Węgrom. W związku z tym akurat mechanizm warunkowości użyto szybciej też przeciwko Węgrom.
Tak.
Natomiast Węgrzy mają Tibora Navracsicsa, który jest byłym komisarzem w Unii Europejskiej. Najpierw odsunięty na boczny tor, potem przywrócony do negocjacji z Brukselą i jest nieprawdopodobnie koncyliacyjne podejście do tego, żeby się jak najszybciej porozumieć.
Czyli to jest bardzo możliwe, że jednak dojdzie do porozumienia.
Ja jestem pewien, mówiąc
dobrze,
wprost.
Niekoniecznie jest to dowód na siłę Unii Europejskiej, a bardziej transakcyjne podejście
dwóch stron.
Budapesztu.
Tak, to znaczy dwóch stron. Myślę, że tutaj jest jeszcze jeden element. To znaczy, że na stole może być na przykład węgierskie weto w sprawie kolejnych pakietów sankcyjnych. I kiedyś
to
trzeba
już,
przedłużyć.
Panie doktorze, ale my wcześniej rozmawialiśmy w poprzedniej, zdaje się,
tak.
części, że referendum jest rozpisane, tak?
Tak. Moim zdaniem to znaczy...
Węgrzy tak. opowiadają się w większości, że chcą blokować, bo sankcje im nie w smak.
Tak.
No więc
są
zaraz.
Tylko polityczne.
Więc jak? Więc większość Węgrów jest za tym, żeby sankcje ekonomiczne odłożyć na bok, a tu jednak jest szachowanie Brukseli, że no, jeśli nie dostaniemy pieniędzy, to będziemy blokować te sankcje?
Tak.
No więc to jest gra na kilku fortepianach.
To akurat ta sprawność była od zawsze. Natomiast można... Tutaj są fundamentalne nieporozumienia na przykład ze stroną polską, która domaga się na przykład wykluczenia paliwa jądrowego z Rosji. Co jest jakby z naszej perspektywy polskiej całkowicie naturalne. Natomiast z węgierskiej perspektywy no jest to coś nie do pomyślenia, bo elektrownię atomową w Paks zasila Rosatom w paliwo, z drugiej strony rozbudowuje on dwa nowe bloki jądrowe. W związku z tym tutaj jest, no na tym polu nie ma porozumienia, ale z drugiej strony jakby jest całkowita pewność, też zabieganie na przykład Viktora Orbana w Niemczech, w Berlinie, gdzie był kilka tygodni temu i bardzo zabiegał o to, żeby Scholz mu pomógł w tym, żeby pokazać. To był bardzo ciekawy manewr, dlatego że Viktor Orban nie znosi Scholza, mówiąc wprost, kanclerza Niemiec. Jest to kompletnie nie z jego politycznej bajki. Już kanclerz Merkel była, chociaż bardziej konserwatywna, była trudna do zniesienia, chociaż oni mieli paradoksalnie dobre relacje, no ale ten polityk już jest w ogóle nie do przejścia. Natomiast Viktor Orban poleciał do Berlina i przekonywał na forum biznesu, ale też w rozmowach z Scholzem, że te pieniądze unijne, to w zasadzie to wrócą do Niemiec, dlatego że tak silny jest niemiecki przemysł na Węgrzech, że w zasadzie Niemcom się nie opłaca, żeby Węgrzy nie mieli KPO. I to próbował pokazać przez kilka dni, wydaje się, że bardzo skutecznie, Viktor Orban siedząc w Berlinie.
Nieprawdopodobne. Wyłania mi się obraz bardzo sprawnego polityka, jeśli chodzi o Viktora Orbana.
Bo tak jest. Mówiąc prosto, tak jest.
Bardzo inteligentnego, szczwanego jak lis, który nie boi się trudnych rozmów, ma pewne atuty w rękawie i jednocześnie skutecznie sprzedaje to Węgrom, pokazując, że jesteśmy być może na mapie małym państwem, ale w kontekście tych wszystkich transakcji, możliwości potencjalnych wet w różnych układach, nawet jeśli tych z tym sojuszom nie wierzymy,
tak.
to czy w NATO, czy w Unii, nasza rola jest dużo większa niż literalnie
tak.
wynikająca z tego, ilu nas jest, ile nas jest i jaką przestrzeń geograficzną zajmujemy. Przypomnę tylko państwu, że w zamrażarce Bodolaski i Marszałkowskiej ratyfikacja rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię zdaje się od lipca tego
14
roku.
Lipca leży.
Dalej w zamrażarce. W co gra Orban? Na co liczy? Czy to jest system naczyń połączonych, kwestia NATO rozszerzenia i w pieniądze z Brukseli?
To jest z jednej strony, z drugiej strony to jest to, żeby nie złościć, tak to nazwijmy enigmatycznie, Rosji, dlatego że Węgrzy postawili moim zdaniem na jedno rozwiązanie. To znaczy już nawet to, że płyną komunikaty, że wojna skończy się wtedy, kiedy Amerykanie usiądą z Rosjanami do rozmów, co odbiera podmiotowości Ukrainie i jest między innymi niewyciąganie o tyle lekcji z historii, że Austrianom to jak było? Przecież
tak,
rozmawiano nad głowami
tak.
Węgier. No ale stąd niewyciąganie między innymi lekcji z historii. Natomiast Węgrzy postawili moim zdaniem na to, nie na to, na to,
no
tylko
tak,
na
tak. No
to.
Na to postawili,
na to
postawili ale różnie.
Że różnie można ich powiedzieć.
Tak.
Natomiast liczą na to, że nomen omen, że sytuacja w ten sposób się rozwinie, że ciężka zima doprowadzi do o tyleż buntów poszczególnych społeczeństw, że przez swoich wybrańców Ukraina zostanie naciśnięta do podjęcia rozmów jak najszybszych z Rosją.
No i wyjdzie na węgierskie, to mieliśmy
tak.
rację, zobaczcie.
Tak, i
my
że
początku...
będą beneficjentem systemu, w którym Rosja jest niepokonana. Po prostu.
Wyjdą mocniejsze z wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
Tak. Moim zdaniem to jest wszystko postawione na to.
Na jedną kartę.
A... Dziękuję za tą pomoc, żeby przestać mówić ciągle na to, tak?
Dobrze, na to, tak. Jest na to, natomiast ja mam pytanie. Ja mam pytanie, jeszcze dwa pytania. Mamy kilka minut, panie Dominiku. Wątków jest bardzo dużo, ale porządkujemy je. No to z tego wynika, że na Węgrzech mamy szerokie tory. Szerokie tory.
Dosłownie z Rosji.
Tak jest. Mamy szerokie tory.
Port przeładunkowy, tak.
Tak, ale też te mentalne szerokie tory.
Tak.
To jest gra o pełną pulę. O całą kostkę Rubika.
Jeszcze, moim zdaniem jeszcze nigdy nie było tak wszystko postawione na jedną kartę. To znaczy jest to punkt, który jest moim zdaniem kulminacyjny.
Podpowiem państwu, że od agresji rosyjskiej, bezpardonowego ataku, który łamie wszelkie zasady prawa międzynarodowego, prawa humanitarnego, prawa wojennego, personel ambasady rosyjskiej w Budapeszcie się zwiększył.
Nie o 15 osób rok do roku.
Zwiększył. Minister spraw zagranicznych Pieter Szijjártó bywa w Moskwie bardzo często.
Tak.
I specjalnie chyba Węgrzy z tego powodu nie marudzą.
Nie marudzą.
Bo nie mogą, biorąc pod uwagę strukturę importu paliw i pewną strefę komfortu, o której też bardzo często mówię, że nie jest łatwo wychodzić ze strefy komfortu.
Ale mogliby. Właśnie warto jest powiedzieć, że jeśli mówimy...
Mamy alternatywę czy nie?
Oczywiście,
ja nie mówię
że
o demokratycznych Węgrzech, bo to jest temat na kolejny program, ale jaka byłaby alternatywa dla Rosji i dla dzisiaj zaostrzenia retoryki i odcięcia się po linii Brukseli, po linii Warszawy, po linii państw wyszehradzkich, poza oczywiście Budapesztem.
To jest bardzo proste.
Jaka jest to?
Jest terminal LNG w Świnoujściu i terminal LNG w Chorwacji.
No więc jak
i
to
koniec.
Jest? No, jak, no jeśli chodzi zresztą o Świnoujście...
Zresztą oddziałuje przecież na chorwacką INE, która jest właścicielem terminala na Kirk.
No dobrze, Lędziel, Modzior, Ketio, Barat. To jest bajka?
Nie, prawda.
Czy to są fakty?
Polacy z Węgrami są... braćmi historii i to nigdy niczego nie zmieni.
Ale czy to jest bardziej polska wizja, czy Węgrzy podpisują się, że tak jak najbardziej potwierdzamy? Co z tym Świnoujściem? Nie mają...
Ale to jedno z drugim nie ma nic wspólnego, bo to pragmatyzm.
Pragmatyczni Węgrzy.
Węgrzy nawet nie spojrzą na to, co robi Polska, kiedy chodzi o ich interes. Chodzi o ich interes,
czy dzisiaj
nie o interes
grupa wyszehradzka jest czymś przestarzałym? Czy doszło do śmierci
nie,
mózgowej?
Nie, cudownie zamrożone.
Czy doszło do śmierci mózgowej, używając języka Emmanuela Macrona na temat NATO? Nomen omen, zostawmy to NATO, o NATO będzie odrębny GPS. Czy doszło do śmierci mózgowej grupy wyszehradzkiej?
Myślę, że zatrzymania tak, akcji serca i niespecjalnie jest chęć, żeby ruszyć jakiś defibrylator. Ale Węgry sobie szukają innych sojuszników.
Tak, dobrze. I teraz to pytanie musi wybrzmieć. Czy Europie grozi huexit?
Czy nie, pan sobie realny nigdy.
Obrazić to, że Węgrzy wychodzą. Jest artykuł nie. 50 uruchomiony. Orban ku uciesze Węgrów mówi... Radzimy sobie inaczej, fundusze były, mamy inną wizję rozwoju, finanse są zbyt ważne, nie dojdzie do tego.
Nie, miały być kredyty z Chin i z Rosji, ale wszystko się zawaliło, w związku z tym jest nie ma alternatywy wobec Unii Europejskiej. Zresztą paradoksalnie poparcie dla Unii Europejskiej na Węgrzech według badań Eurostatu jest bodaj drugie za Polską pod względem wysokości. Bardzo, bardzo wysoki.
I
żeby było jeszcze ciekawiej, przepraszam, że pozwolę sobie wejść w słowo, bardzo wysoki odsetek zwolenników waluty euro, co bardzo od Polaków.
Czy to jest najbliższa perspektywa? Co
przystąpienie?
Z euro? Tak. Jeśli chodzi o program budowania Węgrów na nowo, czy w ogóle w Budapeszcie podejmuje się ten argument, przyjmijmy walutę, czy jest on totalnie 180 stopni sprzeczny z wizją Orbana?
W ostatnich 10 latach dwukrotnie użyto informacji o tym, że prawdopodobnie będzie euro. Za pierwszym razem w 2016, kiedy Michał Varga powiedział, czyli minister wówczas gospodarki, że Węgry przyjmą euro jeszcze w tamtej perspektywie do dekady, czyli do 2020, nie wyszło. A po raz drugi użył to, jeśli dobrze pamiętam, miesiąc albo półtora miesiąca temu, mówiąc o tym, że Węgry chcą jak najszybciej przystąpić do tego przedpokoju przystąpienia do euro, czyli do mechanizmu ERM2. Natomiast to uznano, że było rzucone po to, żeby zobaczyć, czy się da ratować forinta przed najgorszym jego wskaźnikiem. Ale wciąż Viktor Orban wówczas zareagował i powiedział, że nie będzie żadnego przystąpienia do euro. Na razie jest tak, że jakby nie uznano, by miało być inaczej. Natomiast z perspektywy gospodarczej trudno to sobie wyobrazić.
Czyli zakotwiczenie finansowe, gospodarcze węgierskiej ekonomii jest tak silne, że trudno sobie wyobrazić i Orban będzie manewrować, tak, niczym ta trasa transalpina, tak umiejętnie, by utrzymać Węgry w grze w Unii Europejskiej.
Nie ma alternatywy, mówiąc wprost.
Ale jednocześnie flirtował z Rosją Putina, gdzie próbuje ułożyć nie tylko jedną, ale wszystkie ściany swojej kostki Rubika. Tutaj wyłania nam się zatem obraz Węgier, które są wciąż członkiem Unii Europejskiej. A czy nie uważa pan, że Węgry zorbanizowane są dzisiaj zbyt dużym kosztem dla Unii Europejskiej, która buduje swój obraz mocarstwa cywilnego i z takimi Węgrami daje fatalny przekaz chociażby państwom Bałkanów Zachodnich. Gościłem przed kilkoma tygodniami doktora Musia i profesora Pawłowskiego z Instytutu, kolegów pana doktora Dominika Heja. Czy to nie jest strzał w stopę? Utrzymywanie za wszelką cenę Węgier w Unii Europejskiej.
Paradoksalnie moim zdaniem Węgry nie są za wszelką cenę utrzymywane, tylko to jest obopólne podejście, bardziej chyba węgierskie paradoksalnie do członkostwa. To znaczy, że my współpracujemy na polu gospodarczym, dajemy wam dostęp do swoich rynków, my chcemy dostępu do waszych pieniędzy, co najbardziej pokazują relacje niemiecko-węgierskie i dostępu tego rynku. Natomiast moim zdaniem jest tak, że trudno jest do końca ferować ostatecznie, co się wydarzy wokół tego, bo my nie wiemy, jak się skończy wojna. Też ciężko jest postawić ostatecznie tezy dotyczące tego, co się stanie z Węgrami, gdzie Fidesz i Viktor Orban uważa, że Ukraina nie jest w stanie pokonać Rosji, że Zachód się niepotrzebnie zaangażował w wojnę, że dostarczanie broni wyłącznie wydłuża konflikt, zwiększa liczbę ofiar. Analitycy prorządowych ośrodków mówią między innymi, że Polsce nie zależy na zakończeniu rozlewu krwi, bo pomaga zbrojnie.
No to mamy złą prasę na Węgrzech?
Koszmarną. W żadnym państwie Unii Europejskiej prasa o Polsce po 24 lutego się nie pogorszyła, poza jednym, Węgrami.
Mamy zatem obraz bardzo złożony. Ja nie wiem, jak jest mozaika po węgiersku.
Majolika.
Nie będę powtarzał, by nie przeinaczyć. Mamy w języku polskim wiele zapożyczeń z języka węgierskiego. Takie słowa jak husarz, orszak, tabor, baca, rokosz, basza czy czekan. Język węgierski to zupełnie inna galaktyka. Grupa ugro-fińska. Ale zostawmy te różnice. Naszą dzisiejszą rozmowę zorientowaliśmy na te najważniejsze w naszej ocenie dzisiaj palące kwestie. Pokazaliśmy Węgry, które ewoluują, które zmierzają w kierunku nieliberalnej, no właśnie, nie wiem, czy jeszcze demokracji. Węgry, które grają chrześcijańskiej na kilku fortepianach, chcą zostać w Unii Europejskiej, ale jednocześnie pokazują, że nie boją się Rosji, mają też tam także swoje interesy. Nie wiem jak państwo, ale ja chyba niekoniecznie kupuję wizję Budapesztu i chciałbym ją implementować, wdrażać w Warszawie, a zatem ten cytat raczej chciałbym zostawić za sobą. Moim i państwa gościem w programie GPS był pan doktor Dominik Hej. Bardzo dziękuję za przyjęcie.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję.
Jak będzie dobranoc po węgiersku?
Jói szokat.
Więc mamy życzenie dobrej nocy. Życzę państwu dobrych snów. Dbajcie o siebie. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam.